A ja chciałem na wstępie powiedzieć, że rozpoczynamy coś nowego, rozpoczynamy pewną nową serię i dzisiaj stoimy przed wyborem. Jeżeli zdecydujemy się aktywnie wziąć udział w naszych wykładach na przestrzeni najbliższych tygodni, to listy do Tesaloniczan ożyją w naszym życiu. Wiem to z doświadczenia, że jeżeli na jakimś aktywnie bierzemy udział, nie tylko przygotowując się, ale też słuchając, wcześniej sobie kiedy przeczytamy rozważany fragment, kiedy skupimy się na tym Słowie Bożym, to Słowo rzeczywiście ożywa w naszym życiu i my będziemy w najbliższych tygodniach, jak Pan Bóg pozwoli, metodą werset po wersecie rozważać teraz listy do Tesaloniczan. Będziemy omawiać, co apostoł Paweł wraz z Sylasem, czy Sylwanusem, według niektórych przekładów, i Tymoteuszem, co do tego zboru, do tych wierzących napisali. I zapraszam Was do tej przygody, żeby to Słowo rzeczywiście w nas ożyło. Jeżeli będziemy traktować to Słowo jako Słowo Boże, rzeczywiście Pismo Święte, czyli natchnione Słowo, które jest normą wiary i życia, to te środy zmienią też nas. Tak powinno być, że będziemy przekształtowani. I mi dzisiaj przypadło w udziale zrobić, w cudzysłowie, wstęp do listu do Tesaloniczan. Czy wstęp jest nam potrzebny do takiego listu? Cieszę się, że myślicie, że jest. Pastor mówi, że zobaczymy. Ja myślę, że jest. My rozumiemy to, że Słowo Boże czytane samo i bez wstępu, ono działa. To jest dla mnie piękne. Nieraz to powtarzam, że Ewangelia jest tak prosta, że można komuś wręczyć Nowy Testament i go zostawić z tym, i Duch Święty może pokierować i zbawić taką osobę. Kiedyś z Marcinem rozmawiałem, wystarczyło, żebym dał mu tylko Nowy Testament i Duch Święty mógł wykonać swoją pracę. Ale jednocześnie Ewangelia jest tak cudowna, że życia nie starczy, żeby studiować, a ciągle możemy odkrywać coś nowego. I dlatego myślę, że warto jest, abyśmy poznali wstęp powstania, kontekst powstania tego listu, bo wierzę, że przez to będziemy lepiej rozumieli, dlaczego takie tematy zostały poruszane, dlaczego tak, a nie inaczej pisał Paweł. Dobór słów, dobór tych tematów, które następują po sobie, będzie to dla nas lepiej zrozumiałe. To tak jak w muzeum. Można znaleźć jakiś list, można go przeczytać, można coś z niego wyciągnąć ciekawego dla nas, ale jeżeli jeszcze pod spodem przeczyta się notkę, kto, w jakich okolicznościach, kiedy napisał, to te słowa tym bardziej ożywają i mają większe znaczenie i lepiej możemy zrozumieć i możemy się zadziwić i możemy mieć głębsze przemyślenia na ten temat. No i właśnie to będziemy dzisiaj robić. Moim podstawowym celem na dzisiaj jest to, żeby znane nam fragmenty z Dziejów Apostolskich, żebyśmy je połączyli z listem do Tesaloniczan, bo pewne wydarzenia, które wierzę, że czytaliśmy, które pamiętamy z Dziejów Apostolskich, muszę się przyznać, że one, zanim się nie przygotowałem, niekoniecznie łączyły mnie z tym listem. I właśnie chciałbym, żebyśmy dzisiaj, żebyśmy to przede wszystkim zrobili, żebyśmy połączyli historie, które znamy, właśnie z tym zborem, do którego Paweł pisze. Zaczniemy od tego, co to są w ogóle te Tesaloniki, co to jest za miejsce. Gdzie to było i gdzie by szukać takiego miejsca? I tu już mogę przerzucić na mapę. Może słabo tutaj troszkę widać, ale mam dziś laser, zaraz będę pokazywał. Ponieważ Tesaloniki to nie jest jakiś baśniowy gród, który gdzieś tam jest, po prostu nie wiemy, gdzie jest, ale również dzisiaj to miasto istnieje i również dzisiaj Kościół istnieje w Tesalonikach, przy czym tylko, że Tesaloniki straciły to T z przodu i my je znamy jako Saloniki. I to jest miasto w północnej Grecji. Na ile to tutaj widać, zrobiłem taki trochę szerszą mapę. Tu jest Izrael w tej części, cały basen Morza Śródziemnego, kawałek tutaj Włoch, widać ten but. Tu jest właśnie Grecja i tu jest zaznaczone tą kropką czerwoną właśnie to miasto Saloniki. To konkretnie ono się znajdowało w północno-zachodnim krańcu Zatoki Termańskiej, czyli jak tam jest Morze Egejskie, tam wpływa zatoka i tam się znajdowało to miasto, do dzisiaj się znajduje. Dzisiaj możemy przeczytać, że Saloniki to ośrodek administracyjny największego greckiego regionu Macedonia, nieoficjalnie przez Greków nazywany współstolicą lub stolicą Macedonii. Jest to prężny, z tradycjami, taki ośrodek kulturalno-naukowy, miejsce licznych kongresów, wystaw międzynarodowych i, jak czytamy, węzeł transbałkańskich autostrad. To jest drugie miasto po Atenach. Jak sprawdzałem ostatnie dane, to są z 2011 roku, to mieszkało tam 315 tysięcy ludzi, a cały ten jakby rejon wokoło Salonik, urbanistyczny zespół Salonik ma 790 tysięcy mieszkańców, co możemy sobie porównać trochę pewnie do Trójmiasta, które ma może troszkę więcej, może, no ale coś koło tego. I to jest dzisiaj. Jeżeli byśmy chcieli, to stąd, jakbyśmy wsiedli w samochód spod zboru, w 20 parę godzin byśmy dojechali do tego miejsca normalnie drogami przez Czechy, Węgry, Serbię, Macedonię. 2113 km do centrum Tesalonik, do centrum Salonik teraz dzieli nasz zbór. I dzisiaj tam są przede wszystkim bloki, można sobie pochodzić wirtualnie po tym mieście dzięki Google. Ale też widać, że wśród tych bloków zostały pewne świadectwa historii tego miasta i jego znakomitości. Bo w zamierzchłych czasach to miasto było nawet ważniejsze niż dzisiaj. Ja tak za dużo o Salonikach nie słyszałem, a w tamtych czasach te Saloniki to było wielkie, bardzo ważne miasto. Te Saloniki zostały założone w 315 roku przed Chrystusem. Założył je Kasander, nazwał je na cześć swojej żony, a zarazem przyrodniej siostry Aleksandra Wielkiego, właśnie te Saloniki. I tak to miasto było nazwane. Ono było wyjątkowo dogodnie położone. Było miastem portowym, bo widzieliśmy, że było nad zatoką. I to sprawiło, że stało się też głównym miejscem macedońskiego wybrzeża. Kiedy Rzymianie w 168 roku przed naszą erą, przed Chrystusem, podbili Macedonię, podzielili Macedonię jakby na cztery okręgi, powiedzmy województwa, i te Saloniki były takim miastem wojewódzkim, jednym z tego okręgu, a po iluś tam latach, jak połączyli ten cały okręg w jedną Macedonię, to Saloniki, te Saloniki stały się stolicą. Także w czasie, gdy Paweł się tam zjawił, to było najważniejsze miasto regionu i to miejmy w pamięci, że to była stolica Macedonii. Do rozwoju tego miasta przyczyniło się w wielkim stopniu nie tylko to, że tam był port, ale też one były na, znajdowały się przy bardzo ważnym szlaku handlowym, tak zwanym Via Engadia. Kto tam trochę zna historię, to by wiedział. Słabo tutaj widać, ale jeżeli te Saloniki są mniej więcej w tym miejscu, to ten szlak od Morza Czarnego, od dzisiejszego Stambułu w Turcji, szedł tam, gdzie są wykropkowane przez całą Macedonię, Grecję, aż tutaj potem do Rzymu, tam kawałek było, trzeba się przeprawić wodą, więc to był taki bardzo ważny szlak handlowy, gdzie ludzie podróżowali, kupcy, i w związku z tym też przy tym szlaku to miasto mogło się rozwijać. Z jednej strony port, z drugiej strony najważniejsza droga w tym czasie. Jaka była religia w Tesalonikach, można by się zadać sobie pytanie. No nie da się tego tak uprościć, jakby w Polsce można powiedzieć, chociaż niektórzy by się pogniewali, że Polska jest katolickim krajem, no ale statystyka wskazuje, że Polska jest katolickim krajem. Tam było to bardziej zróżnicowane, bo w przypadku Macedończyków mieszkających w Tesalonikach nie da się tego tak określić, ponieważ tak jak i w innych miastach podbitych przez Rzymian, tam miał miejsce zlepek takich kultów różnych bóstw, zarówno greckich, jak i rzymskich. Mieli też tutaj swojego rodzaju takie bóstwo, swoje konkretnie w tym mieście. My wiemy, że z dziejów apostolskich, że na przykład w Efezie był kult Artemidy Efeskiej, tam krzyczeli Wielka Artemida Efeska. Oni też mieli takiego swojego boga, czcili Kapira i z dość skąpych wzmianek można jedynie stwierdzić, że ten tajemniczy kult Kapira był połączony z jakimiś krwawymi obrzędami, których nie spotykamy w innych miejscach poza Macedonią. Czyli wydaje się, że ten kult był pozostałością jakichś macedońskich wierzeń, czyli właśnie były bogowie greccy, rzymscy, jakiś kabir macedoński. I do tego była też całkiem prężnie działająca grupa Żydów. Mieli synagogę i co by się tutaj dziwić, bo skoro było to wielkie miasto, czytałem, że w tamtych czasach już ono liczyło około 200 tysięcy mieszkańców. Czyli na tamte standardy w ogóle ile ludzi było na ziemi? 200 tysięcy to było olbrzymie miasto. Jeszcze przy szlakach handlowych, przy porcie, więc i nie ma co się dziwić, że była tam spora grupa Żydów, którzy pewnie przyjechali, żeby robić jakieś biznesy. I mieli swoją synagogę, do której uczęszczali poza Żydami również pobożni Grecy, czego dowiadujemy się z dziejów apostolskich. Pobożni Grecy, czyli tacy, którzy uznali, że jest jeden Bóg i razem z Żydami w synagodze się spotykali, żeby Go uwielbiać. I właśnie tam Paweł wraz z swoimi towarzyszami skierował swoje kroki, kiedy prawdopodobnie właśnie tą drogą się przemieszczał, że trafił tam do miasta Tesaloniki, do miasta bogatego, do miasta bardzo ważnego w tamtym okresie, do miasta kultury, wydaje się, że pewnie i tolerancji, ale do miasta, które też być może w ogóle nie słyszało o Jezusie Chrystusie, a jeżeli słyszało, to niepełną Ewangelię. Słyszało bardzo niewiele. Jaki jest czas i okoliczności powstania zboru w Tesalonikach? Zadamy sobie teraz, ja zadam to pytanie i postaram się na nie odpowiedzieć. My w ostatnim czasie rozważaliśmy już różne listy nowotestamentowe i tak się składa, że głównie te listy, które rozważaliśmy, to były ostatnie listy pisane już w późniejszym okresie, kiedy większość pism Nowego Testamentu już była. Rozważaliśmy ostatnio poza listem Judy z 65 roku, wcześniej rozważaliśmy listy Piotra. Rozważaliśmy właśnie i wtedy mówiliśmy, że już większość nauki była spisana i te listy były znane w innych zborach, więc też Paweł na przykład pisząc te listy nie musiał powtarzać, nie musiał wykładać podstaw nauki, tylko przypominał i głównym celem tamtych listów było to, żeby trzymać się przekazanej Ewangelii raz na zawsze, żeby bronić tej wiary. I ja się cieszę, bo teraz będziemy mieli okazję właśnie wczytywać się w zupełnie innego rodzaju list. Być może w ogóle pierwszy list Nowego Testamentu. Zależy, jak tam niektórzy badacze podchodzą, ale prawdopodobnie na pewno jedną z pierwszych pism, a być może pierwsze. Ewentualnie list do Galacjan mógł powstać wcześniej. Także będziemy teraz zastanawiać się, będziemy patrzeć, będziemy przyglądać się, o czym pisał Paweł w tym swoim pierwszym liście do zboru tak młodego, do zboru nieugruntowanego. Także każdy z nas, jak tutaj siedzimy, naprawdę już mógłby być ekspertem tam, jakbyśmy się znaleźli, bo oni niewiele zdążyli wzrastać w Panu. Paweł przybył do Tesaloniki w czasie swojej drugiej podróży misyjnej. I nie będziemy teraz rozważać tam całości życia Pawła, bo to już nieraz robiliśmy. Nie wiem, na ile to jest widoczne, kiedyś w PS-ie taką chronologię przygotowałem życia Pawła. To tak pokrótce tylko, żebyśmy wiedzieli, na jakim to było etapie. Wiemy, że Paweł nawrócił się w drodze do Damaszku. Tam spotkał Jezusa, on mu się objawił. To było około 35 roku. Paweł miał około 30, może 25 lat. I to nie jest tak, że Paweł od razu w tamtym momencie rozpoczął służbę ewangelizacyjną. My wiemy, że przez długi czas on wzrastał. Odbył podróż do Arabii, potem znowu powrócił do Tarsu przez Damaszek i Jerozolimę. To wszystko widzimy z dziejów apostolskich. I dopiero gdy minęło 9 lat od jego nawrócenia, on się udał w pierwszą podróż misyjną. Gdy panował głód w Jerozolimie, Paweł udał się tam z pomocą z Antiochii, która stała się drugim centrum chrześcijaństwa. Potem dołączył do niego Marek. Później jeszcze wraz z Barnabą wyruszyli w misję. I to jest na mapce poglądowo widać, jaki tam krąg zatoczyli. Byli na Cyprze, byli w Antiochii Pizdyjskiej, w Ikonium, w Listrze, w Derbe. I potem powrócili do Jerozolimy na spotkanie ze starszymi, na tak zwany Sobór Jerozolimski, gdzie ustalili, Paweł ustalił, że są jednością z Kościołem w Jerozolimie, mówił o tym, że głosi Ewangelię poganom również i ustalili, czego ci poganie muszą przestrzegać. Tak to było pokrótce, że oni zatoczyli taki krąg i o tej pierwszej podróży, jakby ktoś chciał sobie to czytać, mówi 13-14 rozdział Dziejów Apostolskich. I ten pierwszy okres działalności misyjnej trwał aż 7 lat. I tak sobie myślę, że całkiem naturalne było to, że Paweł w niedługim czasie później chciał odwiedzić zbory, które zakładał. Jeżeli poświęcił tej służbie, no ważne lata, jednak to nie był stary facet i 7 lat poświęcił na tą służbę. I to stanowiło całe jego życie, więc ja mu się wcale nie dziwię, że chciał odwiedzić te miejsca, bo nawet nam się zdarza, że gdzieś byliśmy na jakimś nabożeństwie chociaż raz, a jak jeszcze świadectwo gdzieś złożyliśmy, to chcielibyśmy odwiedzić daną społeczność. I dlatego też niedługo po tym spotkaniu w Jerozolimie Paweł postanowił znowu wyruszyć w podróż i ten drugi okres działalności misyjnej Pawła trwał 3, jakieś 4 lata może, od 50 roku do 54 roku. I tak widzimy, że w naszym tekście, jakbyśmy otworzyli pierwszy list do Tesaloniczan, to widzimy w pierwszym wersecie, że Paweł pisze do nich w innym składzie, niż odbył pierwszą podróż misyjną. Ponieważ czytamy tam, że Paweł, Sylwanus i Tymoteusz piszą do kościoła w Tesaloniczan, więc można by się zadać sobie pytanie, co to za jedni? Dlaczego tak? Dlaczego nie Paweł z Barnabą i z Markiem? I o tym czytamy, dlaczego tak się wydarzyło w Dziejach, w 15 rozdziale. Czytamy tam, że po pewnym czasie Paweł powiedział do Barnaby, czyli po tym spotkaniu ze starszymi w Jerozolimie, wyraził to swoje pragnienie, powróćmy już do tych wszystkich miast, w których głosiliśmy słowo Pana i odwiedźmy tam braci. Sprawdźmy, jak się mają. Czyli chciał to uczynić z Barnabą. Barnaba jednak zamierzał zabrać z sobą również Jana, zwanego Markiem. Paweł natomiast obstawał przy tym, że lepiej nie zabierać z sobą kogoś, kto opuścił ich w Pamfilii i nie brał już udziału w ich dalszej pracy. Na tym tle doszło między nimi do ostrego sporu, tak że się z sobą rozstali. Barnaba zabrał Marka i odpłynął na Cypr. Paweł natomiast polecony przez braci łasce Pana dobrał sobie Sylasa i także odszedł. Przechodzili razem przez Syrię i Cylicję, umacniając tamtejsze kościoły. Ilekroć czytam ten fragment, daje mi on sporo do myślenia. Bo Paweł, który w późniejszych latach przecież tak wyraźnie wzywał Tymoteusza, co ostatnio rozważaliśmy, żeby unikać sporów, tutaj czytamy, że on się wdał w ostry spór ze swoim współpracownikiem, z człowiekiem, z którym spędził wiele lat w służbie. Do tego stopnia wdał się w spór, że się rozstali. Czy to było dobre? Czy to było złe? Czy to było właściwe? Ja wierzę, że oni się nie sprzeczali o to tutaj, zresztą mamy napisane o co, to nie chodziło o to, czy mają jechać osiołkiem, czy pieszo mają iść, nie sprzeczali się o politykę, czy głosować na PO, czy PiS. Nie o takie rzeczy oni się posprzeczali, ale tutaj chodziło o służbę Bożą. O to, co było treścią życia Pawła. I widzimy w tym, jak ważne jest, by w służbie mieć odpowiednich współpracowników, że to jest bardzo ważne, z kim stoimy ramię w ramię, aby służyć Bogu. Kwestia jedności jest fundamentalna i dzięki Bogu, że oni sobie na początku wyjaśnili pewne rzeczy, zanim wyruszyli w tą podróż. Ja Ja nie oceniałbym tego, że to, co się wydarzyło, było błędem. Chodzi o to, że oni oczyścili atmosferę i wierzę, że to jest też lekcja dla nas, żebyśmy byli prawdziwi jedno, że pewne rzeczy trzeba jak najszybciej wyciągać na światło dzienne. Jeżeli w Pawle rodziło się pewnego rodzaju niezgodę na to, żeby szedł z nim, z kimś, kogo on nie rozpatrywał, że oni w jednym duchu będą służyli, nie miał zaufania do tego, z kim miał służyć, to o tym rozmawiali. I doszło do sporu. To dla mnie jest też taka lekcja, że to właściwie nie jest obojętne, z kim służymy. To nie jest obojętne i również w naszych czasach, z kim wstajemy do usługi, na przykład w kościele z przodu. Kto śpiewa pieśni, kto usługuje przy nagłośnieniu, przy wyświetlaniu, że to wszystko powinno odbywać się w jedności. Bo jeżeli miałby być jakiś ukryty konflikt, niezgoda, brak jedności między ludźmi, którzy służą Bogu, to jak Pan Bóg ma to błogosławić? I ja wierzę, że ten spór uchronił też, doszło do podziału, Słowo Boże w innym miejscu mówi, że nawet musi dochodzić do podziału między nami, uchronił w ten sposób całą drugą wyprawę misyjną Pawła. Może to zabrzmieć dziwnie, ale ten ostry spór, wierzę, że był ku dobremu. I Paweł w natchnieniu Ducha Świętego napisał lata później, że wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Czytamy w liście do Rzymian w 8 rozdziale. Wierzę, że to się odnosi też do tej sytuacji sporu, który myślę, że nie był przyjemny zarówno dla Pawła, jak i dla Barnaby. Ale to sprawiło, że druga podróż misyjna Pawła nie była potem przeklęta czy bezowocna, bo w ten sposób dołączył do niego Sylas. Na marginesie to też uczy nas, że mamy przede wszystkim dbać o to, żebyśmy szczerze miłowali Boga i wtedy możemy odpocząć, nawet jeżeli zmierzymy się z jakimś sporem. Jeżeli mamy szczere serce przed Panem, to możemy ufać, że nawet przykre rzeczy, przez które przechodzimy, one będą ku dobremu. I tak dołączył do niego Sylas. Co wiemy o Sylasie? Sylas, w niektórych przykładach zwany Sylwanusem, był Żydem z pochodzenia, a jednocześnie był obywatelem rzymskim, czyli tak można powiedzieć, jak i Paweł, mieli wspólny język w tym. I on był jednym z przywódców w zborze w Jerozolimie. To właśnie jego wybrano wraz z Judą po tym soborze jerozolimskim, o którym wspomniałem, aby powiadomił braci w Antiochii o postanowieniach, które zapadły. I on miał też właśnie zapewnić wszystkich o jedności, pełnej jedności Pawła z Kościołem macierzystym, tak się wyraźmy. Czytam o tym w Dziejach w 15 rozdziale, 22 wersecie, że właśnie w ten sposób wybrano Sylasa i Judę, zwanego Barsabasem, żeby to zadanie im polecono. I z Dziejów Apostolskich wiemy, że Sylas już nie powrócił do Jerozolimy, ale jako doświadczony brat postanowił wspierać Pawła dalej w podróży. Paweł sobie właśnie obrał Sylasa, bo swoją obecnością, samą obecnością on już gwarantował jedność Pawła i braci w Jerozolimie. I wiemy, że to był ewangelista z krwi i kości, który całe swoje życie, podobnie jak i Paweł, poświęcił służbie. Nie zbyt wiele czytamy o Sylasie, ale on się pojawia również w innych fragmentach Nowego Testamentu i nawet wiele lat później Piotr go wspomina, bo był jego bodajby, byśmy to określili, sekretarzem, kiedy pisał do rozproszonych po Azji mniejszej wierzących. W pierwszym liście Piotra czytamy: napisałem do was pokrótce za pośrednictwem Sylwanusa. To jest właśnie ten sam człowiek, którego uważam za wiernego wam brata. Druga wymieniona osoba we wstępie do listu to bliżej znany nam już Tymoteusz. Tymoteusz był znacznie młodszy od Pawła i Sylwana. Czytamy w Słowie Bożym, że był wyjątkowym towarzyszem Pawła. Był nazywany przez samego Pawła jego synem. Sporo o Tymoteuszu już mówiliśmy. dostaje niezwykłe świadectwo. Paweł pisał, że nie ma nikogo, kto by myślał podobnie jak on, kto by tak rzetelnie mógł się wami zająć. To pisał do Filipian. Wszyscy inni krzątają się wokół własnych spraw, nie spraw Chrystusa Jezusa. Znacie jego historię, że niczym dziecko ojcu służył on razem ze mną przy głoszeniu dobrej nowiny. Takie piękne świadectwo otrzymuje Tymoteusz, ale to otrzymuje później. Teraz, kiedy my rozważamy ten fragment, będziemy rozważać listy do Tesaloniczan, to Paweł i Tymoteusz dopiero się poznają. Być może spotkali się 7 lat wcześniej, podczas pierwszej podróży misyjnej, kiedy Paweł był w Listrze, ale może te drogi ich się skrzyżowały wtedy, ale dopiero teraz, podczas drugiej podróży, one się łączą. Czytamy o tym w 16 rozdziale, że w trakcie podróży Paweł dotarł też do Derby i Listry. Mieszkał tam pewien uczeń o imieniu Tymoteusz. Był on synem wierzącej Żydówki, a jego ojciec był Grekiem. Bracia z Listry i Ikonium wystawili mu dobre świadectwo. Paweł postanowił zabrać go ze sobą, dlatego wziął go i obrzezał. Uczynił to ze względu na Żydów, którzy mieszkali w tamtych okolicach. Wszyscy bowiem wiedzieli, że jego ojcem był Grek. Wędrując z miasta do miasta, mówili im o potrzebie przestrzegania postanowień powziętych przez apostołów i starszych w Jerozolimie. Dzięki nim kościoły rzeczywiście utwierdzały się w wierze i z każdym dniem rosły liczebnie. Tak ten zespół apostolski, zespół misyjny się utworzył, że w trakcie już tej podróży Tymoteusz dołączył do Pawła i Sylasa. Tymoteusz był młodzianem, próbowałem sobie to policzyć, być może miał około 18 lat, a Paweł miał wtedy może 40-45 lat, kiedy Tymoteusz dołączył do Pawła. I nic dziwnego za tym, że Tymoteusz początkowo nie odgrywał większej roli. Zdecydowanie w opisie znajdującym się w Dziejach Apostolskich nie widzimy, żeby Paweł jakoś tak od razu wystawił tam Tymoteusza na piedestał i mówił głoś, albo tam ty jesteś przyszłością Kościoła. Nie, on po prostu miał jakieś tam zlecone zadania przy Pawle i Sylasie. On bardziej był do posługiwania. Być może nosił im plecaki i gdzieś tam przy nich był współpracownikiem, uczył się od nich. I tutaj też już znajdujemy pewne lekcje dla nas dzisiaj, bo widzimy, że na początku tej drugiej podróży misyjnej Tymoteusz był uległy, podporządkowany i odgrywał właśnie taką rolę podrzędną. A z czasem dopiero stał się jednym z najważniejszych współpracowników Pawła. Czego się tutaj uczymy? Po pierwsze, że będąc młodym wierzącym, powinniśmy pełnić wiernie nawet niezbyt wyszukane zadania, jakie nam zlecą starsi wierzący czy przywódcy Kościoła. Bądźmy wierni w małym, a wtedy przyjdzie czas na inne zadania i wtedy też zatęsknimy potem do tych naszych początków. Czytamy, Jezus nauczał, człowiek wierny w najdrobniejszej sprawie, wierny jest i w wielkiej. Ten jednak, który w najdrobniejszej jest niesprawiedliwy, niesprawiedliwy jest i w wielkiej. Po drugie, uczymy się, że do służby trzeba być powołanym i przygotowanym. Okres przygotowawczy jest równie potrzebny, jak i powołanie od Boga. Jedno i drugie, jeżeli występują same, niezależnie, są niewystarczające. Nie wystarczy być powołanym i od razu bez żadnego przygotowania ruszyć do służby, ale też nie wystarczy, że ktoś jest świetnie przygotowany, bo jeżeli nie jest powołany przez Pana Boga do służby, to nie przyniesie to owocu. O tym lata później też pisał Paweł do Tymoteusza. Starszy nie powinien być człowiekiem świeżo nawróconym. Poniekąd tłumaczy może mu, dlaczego przez lata pierwsze służby nie pełnił jakichś większych zadań, aby nie popadł w pychę i nie ściągnął na siebie wyroku podobnego jak diabeł. Zarówno w życiu Tymoteusza, jak i Pawła i wielu innych mężów Bożych widzimy, jak ważny był czas przygotowania, kiedy już byli powołani do służby. I po trzecie też uczymy się tutaj, że mimo, że Tymoteusz jeszcze nie zdobył tego świadectwa, jakie widzimy później, mimo, że był młody, mimo, że głównie posługiwał Pawłowi i Sylasowi, to nie jest tak, że Paweł go nie zauważał. Widzimy, że Łukasz, opisując najważniejsze wydarzenia w tym okresie, jakby go nie zauważył, bo nie wspomina go w Dziejach Apostolskich, ale Paweł jednak na wstępie tego listu wymienia go jako współautora, mimo że był znacznie młodszy, i w ten sposób już budował jego autorytet na przyszłość. Widzimy, że to nie jest tak, że Paweł miał takie wysokie mniemanie o sobie, ale dla mnie to jest piękne, że nieraz można spotkać jakichś przywódców, którzy patrzą ponad innymi, a wierzę, że Paweł taki nie był. Wierzę, że Paweł już wtedy dostrzegał Tymoteusza i traktował go poważnie, i wierzę, że Tymoteusz, tak jak jest napisane w pierwszym wersecie, faktycznie był współautorem tego listu. To znaczy, że razem z Sylasem i z Pawłem oni pisali ten list, konsultowali pewne myśli, może pewne uwagi miał, może pomógł sformułować jakąś myśl. I to widzimy, że oni czynili też w jedności i w Duchu Świętym, bo przecież gdyby tak nie było, to nie byłoby to Słowem Bożym. Ten list nie trafiłby do kanonu Nowego Testamentu. Zatem ta trójka, Paweł, Sylas i Tymoteusz, przeszli Cylicję, Frygię, Galację i przybyli do Troady. To jest ta druga podróż misyjna. Rozpoczęli od odwiedzenia tych zborów, gdzie byli wcześniej. Wcześniej ta podróż była tak, że Paweł już tam zawracał. A teraz ruszyli dalej. I tu mamy jeden z ciekawszych przypadków opisanych w Dziejach. Czytamy, że przez Frygię i Galację przeszli, nie głosząc słowa. Duch Święty powstrzymał ich od tego w Azji. Gdy zbliżyli się do Myzji, próbowali skierować się do Bityni, lecz Duch Jezusa nie pozwolił im na to. Minęli zatem Myzję i doszli do Troady. Wróćmy do tej mapki, czyli przez ten cały kawał Azji szli i nie głosili Ewangelii. To są dziwne słowa, że Duch Święty im w tym przeszkodził, że Duch Chrystusa im nie pozwolił. Czyli szli, chcieli skręcić tutaj, chcieli do Galacji, mieli plan głosić, trafili do Myzji, tu chcieli odbić do Bityni, a tam im Duch Chrystusa na to nie pozwolił, więc trafili aż tutaj na cypelek do morza, do Troady. A dziwne to jest, ponieważ przecież oni byli powołani, aby głosić Słowo Boże. Z tym zamiarem ruszyli. To zaznaczmy, że to nie lenistwo ich od tego powstrzymywało, ale Duch Święty powstrzymał ich od głoszenia. I ja zastanawiam się, jakie myśli miał wtedy Paweł. Co się w nim rodziło? Dlaczego ruszył przecież, żeby głosić, a nie mógł głosić Ewangelii? Dlaczego to nie wychodziło? Ja wierzę, że właśnie ten fragment Słowa Bożego uczy nas, że podobnie może stać się i w naszym życiu, że dzieje się coś, co wydaje się nie mieć sensu, a nawet być sprzeczne z tym, do czego moglibyśmy na podstawie Słowa Bożego spodziewać się, jesteśmy powołani w naszym życiu, i że to może być wola Boża, że dzieją się takie dziwne rzeczy niezrozumiałe. My możemy tego nie widzieć, możemy nie wiedzieć, a Pan Bóg może mieć dla nas już jakieś ważniejsze zadanie albo plan, który sięga daleko dalej niż nasza wyobraźnia, bo tak jest w tym przypadku. Oni mieli plan iść tu, iść tam, chcieli głosić, ale Duch Święty prowadził ich dalej. I Pan Bóg objawił to Pawłowi w ciekawy sposób. Objawił mu to poprzez sen. Czytamy o tym dalej. Nocą Paweł, kiedy już dotarli do Troady, przeżył widzenie. Jakiś Macedończyk stał i prosił go: przepraw się do Macedonii i pomóż nam. Zaraz po tym widzeniu staraliśmy się wyruszyć do Macedonii, dochodząc wspólnie do wniosku, że Bóg nas wezwał, abyśmy głosili im dobrą nowinę. To też nas czegoś uczy. Uczy nas tego, że Bóg może w różny sposób przemawiać do nas, kiedy szukamy Jego woli. Również poprzez sen. Ale to też uczy nas, zwróćmy uwagę, że oni doszli wspólnie do wniosku, że to Bóg ich wezwał. I to jest też istotne dla nas, żebyśmy nie opierali się na naszych snach, ale opierali się na Słowie Bożym. Ostatnio rozważaliśmy w liście Judy, że to nie możemy się opierać o sny, ale o Słowo Boże. Jeżeli mamy sen, Bóg może do nas tak przemówić, Warto wtedy to konsultować z innymi wierzącymi, żeby dojść do wspólnych wniosków. No i dlatego oni też, kiedy doszli do tego wspólnego wniosku, przeprawili się dalej. Odbiliśmy zatem z Troady i skierowaliśmy się do Samotraki. Następnego dnia dotarliśmy do Neapolis, a stamtąd do Filipii, przodującego miasta tego okręgu Macedonii, będącego kolonią rzymską. W tym mieście zatrzymaliśmy się kilka dni. I to dalej byśmy tam widzieli na mapie właśnie, że oni przeprawili się, trafili tutaj do pierwszych miast. W Filipii zatrzymali się przez kilka dni. O tym, co tam się działo, możemy czytać w 16 rozdziale Dziejów Apostolskich. Tam też wydarzyły się różne ciekawe rzeczy. Dzisiaj się nie będziemy tym zajmować. W niedzielę podczas uwielbiania Gabriel czytał ten fragment, jak oni byli też w więzieniu i tam chwalili, zakłócili gdyby Pana Boga. Ziemia się zatrzęsła i byli wolni, ale nie wykorzystali też tego, żeby dać nogę. I o tym możemy sobie poczytać, jest to ciekawa lekcja. Ale to był tylko przystanek na ich drodze i właśnie tą drogą dalej ruszyli i trafili do stolicy. W 17 rozdziale o tym czytamy. Po przejściu przez Amfipolis i Apolonię przybyli do Tesalonik. W mieście mieściła się synagoga Żydów. I tam Paweł swoim zwyczajem rozpoczyna swoją posługę. I przeczytamy teraz fragment dłuższy, który opisuje wszystko, co miało miejsce w Tesalonikach. To jest 17 rozdział. Jeżeli macie Biblię, to otwórzcie, bo stąd czerpiemy główną wiedzę odnośnie tego i chciałbym, żebyśmy właśnie ten fragment powiązali sobie potem z listami, które będziemy rozważać. Czytamy tak. Paweł zgodnie ze zwyczajem odwiedził ich, tą synagogę, i przez 3 szabaty rozprawił z nimi. Powoływał się na pisma, wyjaśniał i dowodził, że Chrystus musiał cierpieć i zmartwychwstać. Oznajmił im też, że tym Chrystusem jest Jezus, którego on im głosił. Niektórzy dali się przekonać i dołączyli do Pawła i Sylasa. Przyłączyła się do nich również wielka liczba pobożnych Greków oraz niemało wybitnych kobiet. To wywołało zazdrość u Żydów. Dobrali więc sobie paru niegodziwców spośród próżnujących na rynku mężczyzn, wywołali zbiegowisko, podburzyli miasto, naszli do Mnazona i próbowali wyprowadzić ich przed lud. Gdy ich jednak nie znaleźli, zawlekli Jazona i niektórych braci do przedstawicieli władz miejskich. Ci ludzie krzyczeli, szerzą zamęt po całym zamieszkałym świecie. Przybyli tutaj. Przyjął ich Jazon. Wszyscy oni występują przeciwko postanowieniom cesarza. Głoszą, że jest inny król, Jezus. Słuchając tego, tłum i władze miasta zaniepokoili się. Wzięli jednak kaucję od Jazona oraz pozostałych i zwolnili ich. Jeszcze tej samej nocy bracia wyprawili Pawła i Sylasa do Berei. Ci natomiast, gdy tam przybyli, zaczęli uczęszczać do synagogi. Żydzi, którzy się tam gromadzili, byli szlachetniejsi od tych w Tesalonikach. Przyjęli oni słowo z całą otwartością i codziennie badali pisma, sprawdzając, czy rzeczywiście tak się rzeczy mają. Wszystko, czego dowiadujemy się z tego fragmentu, można by streścić w kilku zdaniach. Dowiadujemy się, po pierwsze, że Paweł był tam krótko. W tym miejscu Paweł zatrzymał się no minimum 3 szabaty, czyli może miesiąc niespełna. Wielu badaczy na podstawie też treści listu do Tesaloniczan, tego co potem tam mu Tymoteusz donosi, zakłada, że musiał być jednak troszkę dłużej, ale nie dłużej niż 3 miesiące. Więc załóżmy, że był między miesiącem a 3 miesiące raptem w tamtej społeczności, w tamtym miejscu, w tamtej synagodze. Jeszcze społeczności nie było, ona dopiero powstawała. Był tam krótko. Przez 3 szabaty mógł nauczał w synagodze, a być może kiedy Żydzi go odrzucili, bo widzimy z tego fragmentu, że niechętnie Żydzi przyjmowali to, co on miał do powiedzenia, z kolei Grecy w dużej liczbie przyjęli, to być może właśnie dlatego Paweł potem przeniósł się do domu Jasona i tam spędził na przykład miesiąc czy 2 miesiące jeszcze swojej posługi. Czytamy, że powoływał się na pisma i głosił Chrystusa. To najważniejsze. Niewielu Żydów dało się przekonać, ale jak już mówiłem, wielka liczba pobożnych Greków i tych znamienitych niewiast przyłączyła się. I nic dziwnego, że to wywołało zazdrość. Mówiliśmy sobie troszkę, że była ta społeczność Żydów dość prężna w tamtym mieście i sporo Greków, pewnie bogatych Greków, przyłączyła się do nich. Również uwielbiali jedynego Boga, byli jako prozelici, byli wśród, niektórzy przyjęli, pewnie dali się obrzezać, może niektórzy nie, ale byli jakby w sferze wpływów tamtych Żydów, więc nic dziwnego, że kiedy oni przyjęli Chrystusa i przestali do nich przychodzić, to wzbudziło pewnego rodzaju zazdrość. Być może nawet o kwestie finansowe wśród Żydów. Na tyle byli zazdrośni, że donieśli na Pawła i jego towarzyszy do władz rzymskich. Sami nie chcieli tego załatwić, więc widzimy tutaj, że Pawła spotyka to, co spotkało kiedyś Chrystusa, że poprzez ręce Rzymian chcieli wyrok skazujący tutaj na Pawła nałożyć. Tutaj ich nie pobili, tak jak Filipi. Tutaj wystarczyła kaucja i zwolnili tych Jasona i innych dowódców. Natomiast sytuacja była na tyle napięta, że jeszcze tej samej nocy wysłali ich do Berei, czyli 30 km dalej, niżej, na południe się przenieśli. I tam czytamy, że Żydzi byli szlachetniejsi, czyli widzimy, że w Berei Żydzi wcale w synagodze nie byli szlachetnego usposobienia. Tyle się dowiadujemy z tego fragmentu. Paweł nie spędził tam niewiele czasu i nie miał za dobrych doświadczeń, ale mimo to miejsce, to miasto, Tesaloniki stały się dla niego bardzo ważne. Były w jego sercu. Bo widzimy, potem w Nowym Testamencie nie widzimy nawet jednego listu do Bereańczyków, za to widzimy dwa listy do Tesaloniczan. I myślę, że ten zbór był dla niego tak bliski, ponieważ Bóg w szczególny sposób położył Macedonię w jego sercu poprzez to dziwne widzenie, które miał i wiedział, że to Duch Święty go bezpośrednio prowadził, że to jest plan Boży, żeby on działał w Macedonii. To było wielkie miasto, które potrzebowało Jezusa Chrystusa. Paweł nie miał takiego komfortu odchodząc stamtąd jak w Efezie, gdzie spędził 3 lata, gdzie wiele rzeczy nauczył, tylko jego służba została nagle przerwana i nagle musiał stamtąd jakby uchodzić i zostawił tamtych wierzących. Kim byli pierwsi chrześcijanie w Tesalonice, to już mówiliśmy, to byli przede wszystkim poganie, którzy się nawrócili i na to wskazują słowa z 9 wersetu. Odwróciliście się od bóstw do Boga po to, by służyć Bogu żywemu i prawdziwemu. Nie wiemy, jaka była dokładnie liczba tych wierzących, ale myślę, że to nie było 50 osób, bo to nie, o tyle by nie byli zazdrośni. Wierzę, że to była wielka liczba osób, bo ten zbór, kiedy Paweł potem do nich pisał, kiedy pisze pierwszy list do Tesaloniczan, on już był zorganizowany. To widzimy w 5 rozdziale. Prosimy was również, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, przewodzą wam w Panu i upominają was. Czyli to była już większa wspólnota, która miała ludzi tam pracujących, miała przywódców. Co jeszcze wiemy z Nowego Testamentu o Tesaloniczan, o tamtym zborze? Tam byli ludzie bogaci, jak Jason, jak te pewnie niektóre niewiasty, ale było też dużo ludzi ubogich w ogóle w Macedonii. Paweł, kiedy pisał o wierzących w Macedonii do Koryntian lata później, pisze: otóż pomimo ciężkiej próby związanej z uciskiem, ich wielka radość i skrajne ubóstwo zaowocowały ogromną hojnością. Sylwetka duchowa tego zboru jest widoczna właśnie w pierwszym liście do Tesaloniczan. Bracia później, w następnych tygodniach, będą się dokładniej tym zajmować, ale możemy powiedzieć przede wszystkim po pierwsze, że ten zbór przyjął naukę Pawła nie jako słowo ludzkie, ale jako słowo Boże. Czyli oni mieli, to o tym czytamy w 2 rozdziale, w 13 wersecie, mieli świadomość, że oni nie obcują z mądrością ludzką. Oni naprawdę przyjęli to, co Paweł im mówił, jako słowo od samego Boga. Dlatego ten zbór utrzymał się. Po drugie, wiemy, że mimo utrapień oni przyjmowali to z radością. To widzimy w 6 wersecie. I wiecie, że dzięki temu staliście się naśladowcami naszymi i Pana, gdy przyjęliście słowo, pomimo wielkiego ucisku, z radością Ducha Świętego. I po trzecie wiemy, że ten zbór otrzymał naprawdę dobre świadectwo, bo jak spojrzymy dalej do 7 wersetu, przyjęli z radością Ducha Świętego do tego stopnia, że staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achaii. Wierzący z Tesaloniki są wzorem dla wiernych w całej Macedonii i Achaii, a dla Pawła są nadzieją, radością i koroną chwały. Czytamy o tym dalej w 2 rozdziale. I ciężko znaleźć tak piękne świadectwo o innym zborze. Pawłowi, jak już mówiłem, zaszkodzili zazdrośni Żydzi, bo stracili znaczenie w tamtej społeczności, stracili pewnie pieniądze. I dlatego Paweł musiał uchodzić do Berei, a również i tam oni dotarli i dalej go pognali. Paweł musiał dalej się przemieszczać. Dlatego Paweł mógł mieć obawy, czy skoro on spotkał się z takim oporem i z tym wygnaniem, to czy zbór, który dopiero co powstał, w którym spędził może 2-3 miesiące, czy on nie zostanie rozproszony w krótkim czasie przez właśnie takie naciski. I to jest właśnie bezpośrednio przyczyną powstania pierwszego listu, bezpośrednio powstania tego listu poprzedza pierwsza samodzielna misja Tymoteusza. Tego młodego chłopaka, który był tam im do usługiwania, to dowiadujemy się ze Słowa Bożego, że Paweł posłał go, kiedy był w Atenach, aby dowiedział się, jak trzymają się wierzący w Tesalonikach. Oczywiście Paweł głosił im to jako podstawową prawdę, że Ewangelia Chrystusa łączy się nierozerwanie z krzyżem, że nie ma chrześcijańskiego życia bez cierpienia. O tym świadczy chociażby 3 rozdział, 3 werset. Tak, aby nikt nie zakwiał się z powodu tych ucisków. Sami przecież wiecie, że jesteśmy na nie skazani. Ale mimo, że oni o tym wiedzieli, to my także wiemy, że aby nie chwiać się w uciskach, potrzeba mocnej wiary. A ten zbór był młody i niedoświadczony, dlatego Paweł się o nich martwił. Sam chciał się do nich wybrać, ale nie miał możliwości. I właśnie dlatego wysłał tam Tymoteusza, o tym się dowiadujemy z tego listu. Będziemy to później rozważać. My zaś, bracia, odłączeni od was na chwilę, nie sercem oczywiście, ale odległością, tym bardziej usilnie staraliśmy się was zobaczyć. Pragnęliśmy przyjść do was, zwłaszcza ja, Paweł, raz i drugi, ale przeszkodził nam szatan. Bo kto, jeśli nie wy, jest naszą nadzieją, radością, wieńcem chluby przed naszym Panem Jezusem, gdy już się pojawi? Tak, wy jesteście naszą chwałą i radością. Dlatego nie mogąc tego dłużej znieść, uznaliśmy za słuszne osobiście pozostać w Atenach, a wyprawić do was Tymoteusza, naszego brata i Bożego współpracownika w dziele głoszenia dobrej nowiny Chrystusa. Posłaliśmy go, aby was utwierdził i dodał otuchy w wierze, tak aby się nikt nie zachwiał z powodu tych ucisków. Sami przecież wiecie, że jesteśmy na nie skazani. W czasie naszego pobytu u was zapowiadaliśmy wam, że będziemy uciskani i jak sami widzicie, tak się stało. A zatem nie mogąc tego dłużej znieść, postanowiłem dowiedzieć się o waszej wierze i zatroszczyć się, aby w jakiś sposób zwodziciel nie pokonał was w próbie, a nasz trud nie okazał się daremny. Tymoteusz przyniósł Pawłowi wieści bardzo pomyślne, kiedy wrócił. Zastał żywą wiarę, gorącą wiarę, wytrwałą nadzieję oraz serdeczne przywiązanie do Pawła. Powiedział, że oni trzymają się do nauki, ale na tym jasnym obrazie zboru pojawiają się pewne ciemne plamy i my też je zobaczymy, kiedy będziemy dalej rozważać ten list. Na skutek przedwcześnie przerwanego nauczania nie wszystkie prawdy wiary były dostatecznie pogłębione. Czytamy w 3 rozdziale 10 wersecie: dniami i nocami usilnie modlimy się o to, aby was zobaczyć i uzupełnić braki waszej wiary. Przez te 2-3 miesiące nie zdążyli im wszystkiego przekazać. I z treści listu wynika, że niektórzy z nowonarodzonych ulegali jeszcze pogańskim nałogom zmysłowości, oszustwa, inni trwali w bezczynności, oczekując rychłego przyjścia Chrystusa. I tymi sprawami też Paweł musiał się zająć i właśnie dlatego ten list dotyka tych kwestii. Paweł nie zdążył im wszystkiego wyjaśnić i urodziły się różne pytania, które przyniósł Tymoteusz do Pawła po tym właśnie, jak odwiedził tamten zbór. I tematy, które są poruszone w liście, wynikają głównie, w głównej mierze z potrzeb tego młodego zboru, o których przekonał się właśnie Tymoteusz podczas swojej podróży, kiedy tam był. Kiedy powstał i gdzie powstał ten list, to można z dość dużą pewnością stwierdzić. Bo kiedy Paweł, Tymoteusz powrócił z tej misji, z jaką wysłał go Paweł, kiedy spotkali się razem z Tymoteuszem i Paweł, Tymoteusz i Sylwan, to wtedy ten list napisali. Oczytamy o tym w Dziejach w 18 rozdziale, kiedy jednak Sylas i Tymoteusz przyszli z Macedonii, Paweł w pełni poświęcił się głoszeniu słowa. Przedstawił Żydom świadectwa, że Jezus jest Chrystusem. Oni przyszli do niego, kiedy znajdował się w Koryncie, a akurat pobyt Pawła w Koryncie można dość wyraźnie z różnych źródeł historycznych stwierdzić, kiedy miał miejsce, ponieważ właśnie tam on też stanął przed Trybunałem Prokonsula Galliona, czyli wiemy, że Paweł spędził w Koryncie 18 miesięcy i koniec jego pobytu przypada na sierpień 52 roku. Zatem pierwszy list do Tesaloniczan, prawdopodobnie pierwszy list Pawła, jaki znamy, mógł powstać między końcem 50 roku, a wczesną jesienią 52, a najprawdopodobniej powstał na początku 51 roku, czyli, to jest istotne, 4 do 6 miesięcy od czasu rozłąki z tamtym zborem. 20 lat po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, a jakieś pół roku po tym, jak Paweł tam był, założył ten zbór i się z nimi rozstał, wysłał tam Tymoteusza, dowiedział się o potrzebach tego zboru i odpowiada na nie listem. Jaki jest temat tego listu? Jeżeli czytaliście go przed dzisiejszym wykładem, to pewnie zauważyliście, że jest ten, zwłaszcza początek tego listu, pełen takich pozytywnych emocji, radości, bo Paweł, który doświadczył pasma różnych trudności, porażek, można powiedzieć, i w Atenach, i go gonili, i w końcu dostaje dobre wiadomości, że jego praca nie poszła na marne, że ten zbór, chociaż ma wiele braków, to trzyma się Ewangelii i rozwija się. I tą radość widzimy przede wszystkim w tym liście. Ten list nie jest traktatem teologicznym, ale jest w pełnym tego słowa znaczeniu, jest listem. Jest wyrazem takiej serdecznej więzi, która łączy piszących Pawła, Tymoteusza, Sylasa z adresatami tego listu. Znajdziemy w tym liście przestrogi, znajdziemy zachęty, znajdziemy pouczenie, to wszystko będziemy rozważać, ale w pierwszej kolejności jest tutaj wyrażona radość Pawła i też temat powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa się pojawia, tutaj się przewija, jak będziemy rozważać poszczególne fragmenty, aż 5 razy w każdym rozdziale pojawia się ten temat, będziemy to w najbliższych tygodniach rozważać. Jeżeli ktoś by chciał sobie to usystematyzować, to można by zrobić jakiś taki podział, że tam po pozdrowieniu znajdują się osobiste przemyślenia Pawła, potem znajdują się praktyczne instrukcje. To wyjdzie, kiedy werset po wersecie będziemy przyglądać się temu listowi, ale dzisiaj spojrzymy tylko na pierwszy werset, jeszcze na zakończenie. To, co rozpoczyna cały ten list, to my dzisiaj to będziemy mieli na zakończenie. W pierwszym wersecie czytamy, że Paweł, Sylwanus i Tymoteusz do kościoła Tesaloniczan w Bogu, Ojcu i w Panu Jezusie Chrystusie, niech łaska i pokój, których źródłem jest Bóg, nasz Ojciec, będą waszym udziałem. Tych trzech braci życzy temu młodemu zborowi przede wszystkim, zanim przejdą do dalszych tematów, życzą im przede wszystkim łaski i pokoju. I tak jak mówiliśmy, to w dużej mierze byli Grecy, odbiorcy tego listu. I Paweł dokonuje tutaj takiego ciekawego zabiegu, bo można powiedzieć, że on przerabia standardowe pozdrowienie z listów na takie chrześcijańskie pozdrowienie. Bo Grecy standardowo w swoich listach używali słowa hairein na wyrażenie pozdrowień, czyli to była taka forma normalnie zachowana, na początku pozdrawiają tam. A Paweł użył bardzo podobnego słowa w tym miejscu, gdzie oni by się spodziewali, że będzie właśnie pozdrowienia, to Paweł używa słowa charis, czyli używa słowa łaska. Tam, gdzie powinny być pozdrowienia, tam znajduje się życzenie łaski. W pozdrowieniu tym znajduje się właśnie nie tylko życzenie, ale i zapewnienie o łasce. charis, czyli łaska jest terminem, który dominuje w nauce Pawła. Słowo łaska pojawia się w listach Pawła 100 razy. Na 155 razy w całym Nowym Testamencie aż 100 razy pojawia się to w listach Pawła. I to nieraz mówiliśmy, czym jest łaska. Łaska oznacza szczególną życzliwość Boga kierowaną ku ludziom za darmo, bez żadnej zasługi z ich strony, jedynie w wyniku Bożej hojności i miłosierdzia. Owa hojność i miłosierdzie wyrażają się w powszechności zbawienia, w odpuszczeniu grzechów, w obdarowaniu ludzkości pełną nowego życia w Chrystusie. Tak można najprościej ująć, czym jest łaska. I łaska jest sednem dobrej nowiny. Łaska jest powodem tego, że Paweł w ogóle wybrał się do Macedonii. Łaska była treścią, była centrum jego zwiastowania. Ale do tej łaski Paweł tutaj w tym pozdrowieniu, w tym życzeniu dodaje jeszcze pokój. Czyli z kolei standardowe pozdrowienie wśród Żydów, jeżeli byśmy mieli użyć szalom żydowskiego. Paweł używa tutaj, wzywa w tym pozdrowieniu, życzy pokoju. Ale w tym życzeniu nie chodzi tylko, nie tyle chodzi o to, żeby tym wszystkim ludziom w Tesalonikach było tak po prostu psychicznie lekko i przyjemnie, by mieli takie poczucie wewnętrznego uspokojenia, taką nirwanę doznali, że im tak spokojnie. To, co niektórzy dzisiaj w naszych czasach próbują osiągnąć, na przykład dzięki jodze, że tak wstają rano i się wyciszają i szukają takiego uspokojenia. Tutaj chodzi o coś znacznie głębszego. Chodzi o status, jaki można uzyskać tylko i wyłącznie w relacji z Jezusem Chrystusem. Chodzi o pokój, który możemy otrzymać za darmo z łaski, gdy pojednamy się z Bogiem. O tym mówi list do Rzymian. Usprawiedliwieni zatem na podstawie wiary mamy pokój z Bogiem. Stało się to dzięki naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Źródłem łaski i pokoju jest tylko Bóg. Gdzie indziej nie znajdziemy prawdziwej łaski i pokoju. I od tego Paweł zaczyna, do tego młodego zboru, do tego zboru, który nie miał zbyt wielkiego stażu wiary, do tego zboru w takim ważnym mieście, który przechodził przez różne prześladowania, uciski i miało przyjść tego jeszcze więcej w przyszłości. Paweł ich pozdrawia i życzy im łaski i pokoju. I bardzo mi się podoba, jak jest to oddane właśnie w tym przekładzie literackim, z którego ja korzystam najczęściej. Bo tutaj widać właśnie tą myśl. Niech łaska i pokój, których źródłem jest Bóg, nasz Ojciec, będą waszym udziałem. Źródłem łaski i pokoju jest Bóg, jest nasz Ojciec. I chciałbym, żebyśmy to na koniec naszego spotkania uchwycili, że gdzie indziej nie znajdziemy prawdziwej łaski i gdzie indziej, przede wszystkim gdzie indziej nie znajdziemy prawdziwego pokoju. Tego nam dzisiaj życzę, żeby i to było naszym udziałem, żebyśmy o to też zawołali na te dziwne czasy. Niech łaska i pokój będą naszym udziałem. One są niezmienne, są dostępne za darmo, ale udział w łasce i pokoju ma niestety tak niewielu. Widać, że również i tam nie, może niektórzy nie mieli udziału, ale Paweł wzywa, prosi, życzy im tego, żeby łaska i pokój od Boga były udziałem wierzących w Tesalonice. I powstanie teraz, będziemy mieli chwilę na modlitwę, pomódlmy się też prosząc Boga, żebyśmy my mieli udział w Jego łasce i pokoju, którego On jest źródłem.